Audioprzewodnik Las na wyciągnięcie ręki, odcinek drugi. Historia lasów, część druga. Kontynuujemy naszą opowieść o historii lasów, by powiedzieć, że w okresie utraty niepodległości przez Polskę każdy z zaborców prowadził własną politykę w stosunku do nich. Po I wojnie światowej w granicach II Rzeczpospolitej znalazły się lasy rządowe o ogólnej powierzchni blisko 3 milionów hektarów. Były jednak mocno przetrzebione, gdyż szczególnie Niemcy podczas wojny prowadziły wyręby na dużą skalę. Dlatego przed władzami odradzającego się państwa polskiego stanęło wyzwanie szybkiego zorganizowania jednolitej administracji leśnej na obszarze byłych zaborów.
Już w maju 1919 roku powołano pierwsze 4 okręgowe zarządy dóbr państwowych, obejmujące lasy byłego Królestwa Kongresowego i Galicji. Po zawarciu w marcu 1921 roku traktatu ryskiego, który ostatecznie określił granice państwa polskiego, ustanowiono 10 okręgowych zarządów lasów państwowych, które podporządkowano zarządom okręgowym dóbr państwowych. Jednocześnie powołano 330 nadleśnictw.
Administrację leśną na obszarze byłych zaborów ujednolicono. Duże trudności w obsadzeniu stanowisk wysoko kwalifikowaną kadrą powodował brak leśników na terenach dawnych zaborów, pruskiego i rosyjskiego. Władze nie zatrudniały wcześniej Polaków w administracji lasów rządowych, co było szczególnie widoczne na kresach wschodnich. Kolejnym ważnym zadaniem było wykonanie inwentaryzacji lasów państwowych, by ustalić ich powierzchnię i zasobność.
Mówi historyk dr Piotr Duda.
Początkowo w sferach rządowych i w Sejmie przeważała koncepcja pełnej komercjalizacji lasów państwowych. W 1924 roku bez konsultacji z leśnikami powołano przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe. Jego statut zawierał tylko ogólnikowe stwierdzenia dotyczące prowadzenia gospodarki w lasach państwowych.
Użytkowanie lasów opierało się przede wszystkim na sprzedaży drewna na pniu lub wydzierżawianiu dużych powierzchni na wiele lat. Przykładem jest umowa zawarta na 10 lat z angielską firmą The Century European Timber Corporation na eksploatację Puszczy Białowieskiej i lasów w dorzeczu Niemna. Nie przyniosła spodziewanych dochodów dla Skarbu Państwa, przyczyniła się natomiast do dewastacji terenów puszczańskich.
Na wniosek leśników powołano podkomisję sejmową, która opracowała nowe zasady funkcjonowania administracji lasów państwowych. Stały się one podstawą wydania rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej z 28 czerwca 1924 roku o organizacji administracji lasów państwowych. Datę tę uważa się za Dzień Powstania Lasów Państwowych.
W 1927 roku zakończył się pierwszy okres w międzywojennej historii lasów państwowych, którego największym osiągnięciem było ustanowienie na obszarze byłych 3 zaborów jednolitej polskiej administracji. Wtedy właśnie na plan pierwszy wysunęły się prace związane z zagospodarowaniem terenów leśnych. Chodziło to, aby w przyszłości zwiększyć pozyskiwanie drewna i uzyskać większe dochody, nie naruszając trwałości użytkowania. Opracowanie nowych zasad prowadzenia gospodarki powierzono Adamowi Loretowi, który objął stanowisko nadzwyczajnego delegata do spraw administracji lasów państwowych.
Opracowane przez niego założenia były podstawą rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o zagospodarowaniu lasów. W oparciu o to rozporządzenie rozwiązano za porozumieniem stron długoterminowe umowy koncesyjne na eksploatację lasów. Na początku roku 1931 prezydent powierzył Adamowi Loretowi obowiązki kierownika Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, a 3 lata później mianował go naczelnym dyrektorem Lasów Państwowych.
W 1939 roku ponad 1/3 lasów stanowiły dobra państwowe, reszta to lasy niepaństwowe. Z tego na wielką własność prywatną przypadała ponad połowa. Dominowały lasy sosnowe 60%, udział pozostałych gatunków wynosił świerka 12%, jodły 4%, dębu 4%, podobnie jak buka, brzozy 8%, olchy 6%, innych gatunków około 2%.
Wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał szybki rozwój leśnictwa. 5 lat okupacji oraz kilkakrotne przemieszczanie się przez tereny Polski frontów wojny przyczyniło się do powstania olbrzymich strat w kadrze pracowniczej oraz w drzewostanach. Przyjmuje się szacunkowo, że zginęło 25% z około 20 tysięcy osób zatrudnionych w 1939 roku. Blisko połowa straciło życie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Prawie 40% z nich zginęło w obozach koncentracyjnych i jenieckich. A my wchodzimy do lasu i ścieżką podążamy w kierunku zachodnim, by przy kolejnym przystanku posłuchać o tym, jak przebiegają odnowienia drzewostanu i powstaje nowy las.
Lata PRL-u to czas narzuconych odgórnych norm i wielkości pozyskiwanego surowca, co często kłóciło się z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej. A jednak mimo tych trudności leśnikom udawało się na pierwszym miejscu stawiać dobro lasów. Kolejny przełom czekał Lasy Państwowe w latach 90. XX wieku w związku ze zmianą ustrojową. Zarządzanie lasami ujęto w ustawie o lasach, najważniejszym dokumencie dla organizacji. Jej uchwalenie w 1991 roku przesunęło akcenty działalności Lasów Państwowych. Mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Brzesko Paweł Dzięgielowski.
Zapewniamy ciągły wzrost zasobów leśnych, trwałość i ochronę lasów, a jednocześnie korzystamy z ich potencjału. Zrównoważona gospodarka leśna pozwala osiągnąć różnego rodzaju korzyści przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne. Dzięki naszej pracy oraz wdrażaniu licznych projektów przeciwdziałamy postępującym zmianom klimatu, chronimy różnorodność biologiczną, realizujemy inwestycje proekologiczne.
A my wchodzimy do lasu i ścieżką podążamy w kierunku zachodnim, by przy kolejnym przystanku posłuchać o tym, jak przebiegają odnowienia drzewostanu i powstaje nowy las.